Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj po raz kolejny będziemy przybliżali człowieka, postać związaną ze stuleciem niepodległości Rzeczpospolitej. Naszym gościem jest profesor Grzegorz Nowik, Polska Akademia Nauk.
Dzień dobry.
Także Muzeum...
I Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w budowie muzeum.
Także już wiemy, o kim będziemy mówili. Oczywiście o marszałku Józefie Piłsudskim. Pozwolę sobie tutaj na cytat z takiego kwartalnika pod tytułem Kronos. Paweł Rzewuski napisał m.in. tak. Józef Piłsudski był postacią totalną. Trudno znaleźć w historii człowieka, w historii Polski, który zarówno za życia, jak i po śmierci miał tak wielki wpływ na umysły Polaków. Był nie tylko człowiekiem z krwi i kości, ale też symbolem.
Trudno o bardziej zwięzłą charakterystykę postaci, a jeśli byśmy jeszcze tę charakterystykę zawęzili do lat 1918-1922. W których to latach Józef Piłsudski sprawował dwie najważniejsze funkcje państwie. Naczelnika państwa, a więc głowy państwa, odpowiednik urzędu prezydenta, a jednocześnie wodza naczelnego w wojnie, która toczyła się na wszystkich granicach. I pamiętać należy, że przecież wodzowi naczelnemu podlegała również administracja cywilna poza linią Bugu i Niemna, to zrozumiemy, że w zasadzie pełnia władzy i umiejętność jej sprawowania to jest coś, co ukształtowało nie tylko Polskę i Polaków, tak jak pan czytał o postaci totalnej, która miała wpływ na losy nasze, ale przede wszystkim na losy państwa. To, że Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita przybrała taki kształt, to jest w głównej mierze zasługa Józefa Piłsudskiego. No oczywiście nie umniejszam tutaj wkładu innych osób, można powiedzieć na początku tegoż triumviratu, który obejmował i Ignacego Paderewskiego, no najbardziej znanego w świecie Polaka wtedy, i Romana Dmowskiego, znakomitego dyplomatę, pewnego konceptualistę i realizatora polskiej polityki zagranicznej w czasie konferencji pokojowej w Paryżu. Nie umniejszamy roli dwóch innych wielkich przywódców, to znaczy Wincentego Witosa i Ignacego Daszyńskiego, którzy z robotników i chłopów uczynili obywateli Rzeczypospolitej. Nie umniejszamy wpływu Wojciecha Korfantego, który przecież był i członkiem Naczelnej Rady, Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej i później jednym z przywódców powstań śląskich. To są wszystko oczywiście postaci ważne. Takich postaci możemy dalej szeregować bardzo wiele. Natomiast tę kluczową rolę w tym okresie 4 lat spełniał rzeczywiście Józef Piłsudski i trudno sobie wyobrazić, jak mogłaby inaczej wyglądać Polska, gdyby na jej czele, gdyby tych lejców, można powiedzieć, od koni wojskowych i koni cywilnych nie trzymał Józef Piłsudski tego powozu przez 4 lata nie prowadził.
Zanim jednak doszedł do tychże funkcji i do bycia naczelnikiem, to jednak to wszystko zaczęło się na Litwie, w momencie kiedy się urodził, gdzie zdobywał wykształcenie, gdzie został wychowany. Potem zesłanie, które go kształtowało.
To możemy powiedzieć nawet, że był taki swoisty uniwersytet życia. To było zesłanie w trybie administracyjnym. Tam w długie zimowe, jesienne i wiosenne wieczory był czas na to, żeby czytać, żeby studiować, żeby wreszcie rozmawiać. To tam w końcu odbywał te słynne seminaria z Bronisławem Schwarze, a więc członkiem Centralnego Komitetu Narodowego, który się potem przekształcił w rząd Powstania Styczniowego. Tam prowadził rozmowy z socjalistami, proletariatczykami. Można powiedzieć, że tam ukształtowała się w nim swoista synteza połączenia idei niepodległości Polski z ideą socjalizmu, który należy zupełnie inaczej rozumieć niż to, czego doświadczaliśmy, bo i pan redaktor i ja w okresie PRL-u, to nie miało nic wspólnego z socjalizmem. Tamten socjalizm przed półtora wieku był zupełnie inny. To był polski niepodległościowy socjalizm. Można powiedzieć, że w jakimś sensie kontynuacja wszystkich egalitarnych, radykalnych nurtów, począwszy od Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, które zmierzały do zmiany struktury społecznej państwa i do jego unowocześnienia. Socjalizm na owe czasy był czymś niebywale nowoczesnym. To, że akurat się wyrodził w taką formę karykatury. Na wschodzie, karykatury marksizmu, leninizmu właśnie w rosyjskim wydaniu, to nie jest ani wina, prawda, Józefa Piłsudskiego, ani tego pokolenia Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dla porządku, urodził się w Złowie. lata 69.
5 grudnia 1867 roku. Można powiedzieć, że w czasie burzy 2 grudnia to jest rocznica bitwy pod Austerlitz, a więc no, możemy powiedzieć, że parę dni po wielkim zwycięstwie Napoleona w bitwie kilku cesarzy i gdzieś ta myśl później w nim kiełkowała i Napoleon był jednym z jego ulubionych bohaterów, dlatego że potrafił i zmienić Francję i zmieniał Europę. Józef Piłsudski uczył się rządzenia na listach Napoleona. Jak były wydane po francusku te listy? Otóż były to listy, które pisał, dyktował, czy podpisywał, podyktowawszy wskazania swoim współpracownikom Napoleon i dotyczyły one spraw politycznych, gospodarczych, no przecież Konstytucję Księstwa Warszawskiego również podyktował, spraw militarnych, najrozmaitszych.
A najbardziej znany jest także i współcześnie Napoleon z kodeksu Napoleona,
no
czyli
tak,
prawa cywilnego.
Prawa cywilnego, które obowiązywało. To jest właśnie Konstytucja Księstwa i prawo cywilne wtedy obowiązujące. A więc w drugiej części wydania listu Napoleona było napisane, w jaki sposób te jego polecenia były realizowane. To była wielka szkoła myślenia o państwie w kategoriach właśnie zarządzania państwem. Więc Napoleon nie tylko jako wielki wódz, prawda, że tak powiem, realizator idei manewru, koncepcji operacyjnych, sztuki operacyjnej, wojennej, ale również jako strateg, jako człowiek wielkiej myśli państwowej, kreujący politykę zagraniczną, ale również w tych listach były i sprawy związane z administracją na pół Europy, prawda, terenach, ze sprawami gospodarczymi i tak dalej, i tak dalej.
Czyli uczył się od mistrza.
Uczył się od tych ludzi, którzy rzeczywiście odegrali ogromną rolę, czy chcemy, czy nie chcemy, w zmienieniu Europy.
Potem Piłsudski był bojownikiem, z pistoletem nacierał na pociągi, odbierał pieniądze.
Raz, tak. Natomiast przez 10 lat był Caratowi. Redaktorem naczelnym podstawowego organu prasowego Polskiej Partii Socjalistycznej, czyli Robotnika. I to jest pismo, w którym często sam zapełniał jego szpalty, drukując artykuły, które w jakiś sposób kierunkowały jego myśl polityczna. A więc, tak jak już powiedzieliśmy sobie, to była synteza niepodległości i socjalizmu, a więc realizacji programu paryskiego PPS-u. Tutaj może zrobimy znowu taką dygresję, że nie zdajemy sobie może czasem sprawy z tego, że to, co się stało w Polsce na przełomie 1918 i 19 roku, to jest realizacja większości postulatów programu paryskiego PPS. To, co dziś jest tak oczywiste, powszechne prawa polityczne, wyborcze, pięcioprzymiotnikowe wyborcze, prawa wyborcze dla kobiet, a więc prawa człowieka, obywatela, wolność zrzeszania się,
ośmiogodzinny
dzień pracy, ubezpieczenia społeczne, powszechne nauczanie. To jest coś, czego nie znały ziemie polskie przed I wojną światową. To jest, możemy powiedzieć, jeden z największych przewrotów społecznych w dziejach państwa polskiego, największy od czasu uwłaszczenia chłopów XIX-wiecznego. I to w jaki sposób stworzyło nowoczesny naród polski i nowe społeczeństwo w II Rzeczypospolitej. Ale więc wracając jeszcze do tego okresu, kiedy kierował Robotnikiem. Oprócz tych dwóch zasadniczych nurtów jego myśli politycznej, a więc niepodległości i socjalizmu, jest nurt demokratyczny. Nie wyobrażał sobie, aby inna mogła być odrodzona Polska, a więc nie żadna monarchia, tylko jako republika demokratyczna z tymiż prawami wyborczymi i równością obywatelską. No i wreszcie istotny element to jest wskazanie wroga. To jest człowiek, który urodził się w zaborze rosyjskim, w którym doznał brutalnej, można powiedzieć, anarchii aparatu urzędniczego, rusyfikacyjnego caratu. Spotkał się z niezwykle opresyjną polityką względem Polski, polskości, ale i w ogóle ludności na terenie tak zwanych ziem zabranych, czyli to jest gubernia wileńska, samo Wilno. Doświadczył tego w Rosji. Jeśli sobie uzmysłowimy, że na Syberii był, można powiedzieć, w potrójnym więzieniu, bo Rosja jest więzieniem narodu, Sybir jest terenem zesłania, on jest jeszcze w więzieniu w Irkucku, więziony za bunt, czyli można powiedzieć potrójne uwięzienie, niezwykle opresyjne. i Rosja, która okupowała większość ziem polskich i która była państwem bezprawia, państwem, które demoralizowało obywateli, nie wychowywało obywateli w zasadzie. No, można powiedzieć, że panowało nad poddanymi, którzy byli własnością cara, ze wszystkimi funkcjami, można powiedzieć, niemalże życiowymi, społecznymi, gospodarczymi i tak dalej, w którym obywatele nie mieli żadnych praw politycznych. Uznał, że to Rosjanie, Niemcy są tym największym wrogiem Rzeczypospolitej i główne swoje działania skierował przeciwko temu państwu. Szukał do tego sojuszników. Najpierw w Międzynarodowym Ruchu Robotniczym, potem szukał tego sojusznika w Japonii w okresie wojny rosyjsko-japońskiej, potem szukał w Austrii, szukał w Niemczech w czasie I wojny światowej, ale nigdy nie zapominał, że no, są dwaj pozostali zaborcy. Ja tutaj chciałem zacytować taką pieśń, którą śpiewali legioniści, która pokazuje, jaka atmosfera w tym środowisku legionowym panowała. Gdy pobiję Mikołaja, pójdzie na Wilhelma, który gnębi Wielkopolskę, ta niemiecka szelma. Co zrobimy z trzecim? Ten trzeci to oczywiście Franciszek Józef, a potem cesarz Karol. Co zrobimy z trzecim? Diabli jeszcze wiedzą, może nam jaskółki w drodze podpowiedzą. I to jest to nastawienie i przeświadczenie, że no tak, a nie inaczej należy się zachować w czasie I wojny światowej. Czyli Józef Piłsudski uważał, że zwycięstwo przetoczy się z zachodu na wschód. Najpierw państwa centralne pokonają ten na wpół feudalny kolos na glinianych nogach, czyli Rosję, a potem same będą pobite przez wielkie światowe imperia, Francję, Wielką Brytanię, na którą przecież słońce nie zachodziło, wsparte jeszcze może dodatkowo przez Stany Zjednoczone. I tak musi być prowadzona polska polityka. Najpierw z państwami centralnymi przeciwko Rosji, a potem przeciwko Niemcom. Ale tu jeszcze trzeba dodać piąty element tego ważnego nurtu myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, mianowicie myślenie konsolidacyjne. Otóż on wyciągnął z rewolucji 905 roku niezwykle istotny wniosek. To znaczy, że partia socjalistyczna, PPS, która oddziaływuje tylko na ruch robotniczy, na jedną klasę społeczną, na jedną grupę, to nie jest wystarczające zaplecze do odbudowy Rzeczypospolitej. Stąd też ta transformacja, która nastąpiła w jego myśli politycznej w okresie, który możemy nazwać lwowsko-krakowskim, a więc wynikająca z doświadczeń 905 roku, to jest przeświadczenie, że należy dążyć do konsolidacji narodowej. I pierwszym tego objawem jest najpierw Związek Walki Czynnej, pierwsza konspiracyjna organizacja wojskowa, no od czasów powstania styczniowego, gdzie są już nie tylko dawni działacze PPS-u i obecni działacze PPS-u, współcześni działacze PPS-u, ale są również przedstawiciele innych nurtów politycznych, a potem Tymczasowa Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, tworzona w 1912 roku, gdzie są już ludowcy, gdzie jest radykalna inteligencja, gdzie są utrzymywane kontakty już z konserwatystami i wreszcie w tym środowisku są secesje, grupy secesji, frondy z środowisk narodowych, a więc osoby związane z późniejszym NPR-em, z ruchem zetowym, zarzewiacy. I to, co już potem znajduje swoją taką kwintesencję w ruchu strzeleckim i legionowym, to jest połączenie drużyn strzeleckich, strzelca związków strzeleckich, drużyn bartoszowych, drużyn podhalańskich, polowych drużyn sokolich w jeden wielki potencjał, który możemy nazwać właśnie ruchem legionowym, którym kieruje ideowo, aczkolwiek dowodzi tylko jedną brygadą, ale kieruje ideowo Józef Piłsudski w czasie I wojny światowej. No i apogeum, powrót z Magdeburga. Człowiek, który wrócił z więzienia niemieckiego, jest obdarzony powszechnym autorytetem. To jest znowu zjawisko niebywałe. My możemy pokazać w zasadzie w XX wieku kilka takich postaci, które się cieszyły tak ogromnym autorytetem. To jest Jan Paweł II, Wałęsa, 81 rok, potem 89. Ja nie jestem w stanie więcej postaci wymienić, które by tak konsolidowały społeczeństwo. I to wielka działalność konsolidacyjna Józefa Piłsudskiego, któremu podporządkowują się w zasadzie wszystkie ośrodki władzy i który dochodzi do porozumienia nawet ze swoimi konkurentami politycznymi. Mówiliśmy tutaj o triumviracie, powstaniu gabinetu Ignacego Paderewskiego 16 stycznia 19 roku, w którym Roman Dmowski kieruje delegacją polską na konferencji pokojowej. Ignacy Paderewski jest prezydentem Rady Ministrów, tak jak mówiono wtedy, i Józef Piłsudski jest naczelnikiem państwa. To jest złączenie, można powiedzieć, jednego wielkiego wysiłku w przełomowym okresie. Aż trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek inny zdołał temu wyzwaniu sprostać. I teraz, jeśli sobie uzmysłowimy, że Józef Piłsudski jest twórcą systemu demokratycznego w Polsce, a więc właśnie to, co się stało po 26 roku, zdawałoby się zaprzeczać. To, co się stało w roku 30, wybory brzeskie, uwięzienie posłów opozycji, też zdawałoby się zaprzeczać. Ale musimy pamiętać, że w roku 18 Józef Piłsudski ma z jednej strony alternatywę komunizujących rad delegatów robotniczych tworzonych na wzór bolszewickiej Rosji, które są dosyć powszechne. To jest ponad 100 rad w całej Polsce i to się dzieje, można powiedzieć, we wszystkich większych skupiskach robotniczych, ale i rolniczych na terenie całej Rzeczypospolitej i nie wiadomo, jaki potencjał w tym będzie drzemał. Tu była koncepcja skrajnej lewicy, z drugiej strony koncepcja prawicy narodowej, to znaczy stworzenia Naczelnej Rady Narodu Polskiego. To miało być takie ciało, do którego, tak jakbyśmy się we dwóch tutaj z panem redaktorem umówili, byśmy wyznaczyli, kto będzie reprezentował społeczeństwo, prawda, w Polsce i kto będzie stanowił taką Radę Państwa, powiedzmy, z okresu PRL-u. Ani jeden twór, ani drugi nie miały wiele wspólnego z demokracją i Józef Piłsudski postawił na wybory do Sejmu. Te decyzje zapadają, można powiedzieć, 2,5 tygodnia po powrocie z Magdeburga. Jest wydany natychmiast dekret o ordynacji wyborczej i wyborach do Sejmu 28 listopada i te wybory zostają przeprowadzone 26 stycznia. Wyobraźmy sobie, to jest 3,5 miesiąca po powrocie z Magdeburga. Wybory przeprowadzone przez strukturę administracyjną, stworzoną jeszcze przez poprzednią Radę Regencyjną, niezwykle sprawiedliwe, niezwykle demokratyczne.
I z dużym udziałem społeczeństwa.
A no właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Frekwencja od 70 do 90% w zależności od miejsca, przy ówczesnych warunkach cywilizacyjnych. I to są wybory, które są plebiscytem poparcia dla jego polityki. To są wybory, które de facto są plebiscytem poparcia dla zjednoczenia i są plebiscytem poparcia dla reform socjalnych. I to jest, proszę państwa, coś niebywałego, że to jest nowy fundament polskiego prawodawstwa. Jeśli jechał z Białegostoku pociąg do Zebrzydowic, to w zależności od tego, gdzie się mogła wydarzyć katastrofa kolejowa, to obowiązywały 4 różne procedury kolejowe powypadkowe, inne na terenie ziem zabranych, czyli tu w Białymstoku, inne w Królestwie Kongresowym, jeszcze inne na Śląsku Cieszyńskim, inne w Galicji. I trzeba było to wszystko zunifikować. Dopiero ten Sejm Ustawodawczy, dopiero konstytuanta, bo tak go nazywano, dała pierwsze poczucie istnienia prawa innego niż ustanowione przez zaborców. Od tego to się wszystko zaczęło, od tych pierwszych dekretów rządu powołanego przez Józefa Piłsudskiego. I jeszcze coś, co dzisiaj jest popularne i nosi nazwę polityki historycznej. Wtedy nikt tak tego nie nazywał, natomiast Józef Piłsudski prowadził ją z pełną świadomością. Pomyślmy, że nie ma internetu, telewizji, radia, filmu. Film jest, owszem, niemy, ale jedyną możliwością tej polityki historycznej jest plakat na ulicach, ale na sztachetach wiejskich parkanów się nie da ich rozwiesić, ale są gazety. I cóż przez te gazety Józef Piłsudski mówi do społeczeństwa? Nie udziela wywiadu, ale przyjmując tytuł naczelnika państwa, mówi: jestem następcą Tadeusza Kościuszki. Przyjąłem tytuł głowy państwa w okresie upadającej pierwszej Rzeczypospolitej. To jest 22 listopada. Już wcześniej przyjął ten tytuł, ale pierwsze dokumenty zaczął 22 listopada podpisywać tym tytułem. Tydzień później, 29 listopada, po przedstawieniu Nocy Listopadowej w Teatrze Narodowym, wprowadza się do Belwederu w asyście kompanii podchorążych. Co ten gest mówi społeczeństwu? Oto 88 lat temu cywilni spiskowcy i podchorążowie przegnali z Belwederu tyrana, wielkiego księcia Konstantego, który był przecież wodzem Armii Księstwa Warszawskiego i carskim namiestnikiem. Wprowadzam się ja, wódz Wojska Polskiego, odrodzonej Rzeczypospolitej.
I to jeszcze wódz ubrany w sposób nawiązujący do powstania styczniowego.
W szarym, prostym mundurze legionowym.
To też było symbolem.
To też jest symbolika, ale do powstania styczniowego to jest trzeci jego krok i gest. Mianowicie 22 stycznia wydaje rozkaz, w którym wszystkich weteranów powstania styczniowego, a to jest ledwie pół wieku, a żyli jeszcze, mieli po 70, 80 kilka lat, żyli powstańcy i mówi do żołnierzy współczesnego, ochotniczego wojska, oto jesteście następcami tych, którzy źle ubrani, słabo uzbrojeni poszli walczyć za niepodległą Rzeczpospolitą. To są nasi starsi koledzy. Bierzcie ich za wzór w służbie. Nadaje im stopnie oficerskie, przyznaje im prawo noszenia munduru. Nie od razu te mundury uzyskali weterani, takie granatowe, z amarantowymi wyłogami. Piękny potem znaczący symbol na ulicach miast, tak jak jeszcze do niedawna powstańcy warszawscy pokazywali się w granatowych marynarkach i beretach. Już coraz rzadziej się pokazują. Ale wtedy Józef Piłsudski mówi społeczeństwu, oto jesteśmy następcami wszystkich naszych starań i walk o niepodległość w końcu XVIII i XIX wieku. Musimy być razem, musimy pracować wspólnie, musimy walczyć wspólnie, bo tylko wspólnie osiągniemy powodzenie. Jeśli moglibyśmy spuentować ten cytat, którego pan użył, jest w jakimś sensie podsumowaniem z jednej strony Józefa Piłsudskiego jako twórcę niezwykłego unowocześnienia Polski, stworzenia tego przewrotu społecznego, społeczno-gospodarczego, kulturowego przez wprowadzenie programu paryskiego PPS-u. Dziś można powiedzieć, nawet nie uświadamiano, jest twórcą, można powiedzieć, parlamentaryzmu polskiego. Jest wzorem konsolidacji narodowej. Mówię o tamtym czasie. I jest wreszcie myślicielem, który pokazuje nam, kto jest największym naszym zagrożeniem i skąd ono może przychodzić. No i jest wreszcie współtwórcą, najwybitniejszym ojcem niepodległości i tym, na którym ten ciężar odpowiedzialności spoczywał, ogromny ciężar odpowiedzialności w latach 18-22. Niecały program udało mu się zrealizować. No wiemy, że nie powiodła się jego koncepcja federacyjna, tak, zbudowania bloku państw w takiej sferze między Bałtykiem a Morze Czarnym. Mogła to być wielka szansa na stworzenie strefy bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Ale pamiętajmy, że upadek II Rzeczypospolitej zapoczątkował koniec niepodległości Republik Bałtyckich, przyniósł wojnę, agresję sowiecką na Finlandię, przyniósł odebranie Besarabii Rumunii, spowodował trzęsienie ziemi w tej części Europy. Także wojna, którą wygrał z bolszewicką Rosją i pokój, który zawarł, był dopełnieniem ładu wersalskiego, który na 20 lat, można powiedzieć w jakimś sensie, ustabilizował sytuację w Europie, kończące I wojnę światową. Traktat Ryski właśnie należał do takich traktatów. Ale to już jest odrębne zagadnienie kształtowania się polskiej polityki zagranicznej.
A dzisiaj mówiliśmy państwa o marszałku Józefie Piłsudskim jako o twórcy II Rzeczpospolitej, stąd odwołanie się do jego myśli, stąd odwołanie się do jego programów, a owe rzeczy przybliżał nam nasz dzisiejszy gość, profesor Grzegorz Nowik, Polska Akademia Nauk, a także
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, do którego państwa zapraszam. Jak uda nam się go wybudować, otworzyć, będzie to nie tylko dworek, ale i nowoczesne muzeum, które będzie pokazywało polską drogę do niepodległości.
Dziękuję jeszcze
raz. Bardzo dziękuję państwu za uwagę.
Lech Pilarski, do usłyszenia.